Rozmowa dnia.
Kłania się Robert Erdman. Gościem rozmowy dnia jest dzisiaj pan doktor Łukasz Nadolski, historyk z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, jutro 17 września, 77. rocznica ataku Związku Sowieckiego na Polskę. Stalin w 1939 wyrównywał rachunki za wojnę polsko-bolszewicką z 20 roku?
Musielibyśmy zajrzeć do umysłu tego wielkiego zbrodniarza i myślę, że nikt z nas nie chciałby tego robić, bo to nie byłoby nic miłego. No możemy się domyślać, że w jakimś tam stopniu była to jego osobista zemsta za klęskę w 1920 roku, do której on się tam zresztą w jakimś stopniu przyczynił. Natomiast to był na pewno tylko element jego kalkulacji. No przede wszystkim chodziło mu o przesunięcie swoich granic na zachód, co jak gdyby dawało dwie rzeczy. Po pierwsze, no, pozwalało zdobyć nowe terytorium. Po drugie, stworzyć pewien dodatkowy pas przesłaniający wobec no, agresywnej III Rzeszy. I po trzecie, przyszłościowo wykorzystać ten teren jako miejsce rozpoczęcia ataku na zachodnią Europę, tak jak zresztą zamierzał w 1941 roku. No, wiadomo, Hitler go wyprzedził. Tak więc zajęcie Polski no, w tej sytuacji w 1939 roku było w jego głębokim interesie, no, Związku Sowieckiego.
A 17 września 1939 roku, to już jest prawie ponad dwa tygodnie wojny z Niemcami, z wojskiem hitlerowskim. Jaka była sytuacja Wojska Polskiego w tym czasie?
Znaczy, trzeba by na dwa sposoby na to spojrzeć. Po pierwsze, była ona w zasadzie beznadziejna. No, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Polacy, trwa właśnie bitwa nad Bzurą, największa bitwa 1939 roku. Polacy ją już przegrywają. Oddziały polskie będą próbowały się przedrzeć w stronę Warszawy, zresztą no, ze słabym skutkiem, po prostu siły niemieckie były zbyt duże. Wojska polskie poniosły już olbrzymie straty. W powietrzu panuje Luftwaffe. Znaczna część polskiego terytorium już jest zajęta przez Niemców. Oddziały niemieckie są już na podejściu czy przedmieściach w zasadzie Warszawy. Sytuacja jest krytyczna, ale nadal jeszcze posiadamy siły, które są w stanie walczyć i no, bez wątpienia no, w innej sytuacji byłaby możliwość jakoś stopniowego wycofywania się na wschód, na południowy wschód i dłuższego stawiania oporu i zadawania Niemcom strat. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że bez inwazji rosyjskiej moglibyśmy trochę dłużej walczyć, natomiast wynik tej walki bez pomocy państw zachodnich, ten wynik tych walk mógł być tylko jeden, czyli klęska Polski.
A jakie siły sowieckie uderzyły na Polskę właśnie we wrześniu 1939 roku?
Na standardy rosyjskie nie były to siły wielkie, natomiast jak na warunki 1939 roku były to siły w stosunku do Polski przytłaczających. Tutaj są różne liczby, ale generalnie przyjmuje się, że ponad 600 tysięcy rosyjskich żołnierzy, czy sowieckich żołnierzy weszło na terytorium Polski. Dwa fronty, każdy po trzy armie. 5 tysięcy czołgów, tutaj zwracam uwagę, to jest więcej niż III Rzesza wysłała przeciwko Polsce. 3 tysiące samolotów, to były siły olbrzymie i Polacy byli w stanie im przeciwstawić do 300 tysięcy żołnierzy i w tym część SKOP-u, Korpusu Ochrony Pogranicza, lekko uzbrojonych. Ale te liczby tak naprawdę nie oddają sytuacji, ponieważ to nie było tak, że był front polski, który stawiał opór Rosjanom. Zresztą tutaj warto zaznaczyć, że przewaga 2 do 1, czy nawet więcej niż 2 do 1 pod względem militarnym, strategicznym, jest to przewaga już przytłaczająca, umożliwiająca na kluczowych odcinkach osiągnięcie wielokrotnej przewagi i właściwie uniemożliwiająca skuteczną walkę. Natomiast to nie była taka sytuacja. Tak naprawdę Polacy nie mieli możliwości zorganizowania jakiejś stałej linii obrony, nie mogli przygotować się do tego. To były często zdezorganizowane jednostki walczące z Niemcami, wycofujące się. Można przyjąć po prostu, że te 300 tysięcy, 250 tysięcy było w pasie natarcia rosyjskiego, a to nie oznacza, że byli w stanie oni podjąć zorganizowany opór. I wynikało to w znacznym stopniu no, z tego słynnego rozkazu Rydza Śmigłego, no, który nie zalecał podejmowania walki z Rosjanami. Był to fatalny błąd pod każdym względem, ponieważ prowadził on daleko idącą dezorganizację w cały system decyzyjny wojska. No bo nie ma czegoś takiego jak pół wojna czy ćwierć wojna. Z jednej strony, z drugiej strony no, doprowadził do tragicznych sytuacji, ponieważ no, polscy żołnierze nie wiedzieli tak naprawdę, co w takiej sytuacji, jak się zachowywać, czy walczyć, czy nie walczyć, czy rozmawiać z przeciwnikiem. Trafiali do niewoli, byli rozbrajani. No, na taki chyba najsłynniejszy przypadek miał miejsce we Lwowie, miasto, które bardzo dzielnie walczyło z Niemcami, a garnizon skapitulował jak gdyby Rosjanom. I no, wynikało to z tego, że po prostu polskie dowództwo no nie wiedziało w jakiej jest sytuacji, czy walczą z Rosjanami, czy to jest pokój z Rosjanami tak naprawdę, czy Rosjanie przychodzą z pomocą, w co większość tych oficerów nie wierzyło, no ale ponieważ była otwarta wojna z Niemcami, no to oni skapitulowali przed Rosjanami. No i to doprowadziło do tego, że no, tysiące, setki tysięcy żołnierzy polskich trafiło do rosyjskiej niewoli. To oznaczało dla wielu z nich gułag. A dla no, oficerów, wiadomo, to dla wielu z nich skończyło się to w Katyniu. Natomiast Niemcy, to trzeba im oddać, generalnie dosyć dobrze się obchodzi z jeńcami polskimi. Oczywiście były zbrodnie, do tego nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast no, jak ci oficerowie trafili do niewoli, to tą niewolę tam w miarę spokojnie sobie przetrwali. Natomiast no, jak skończyli polscy jeńcy w niewoli sowieckiej, no to tutaj chyba nie trzeba tłumaczyć.
A po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski, jak zachowywało się społeczeństwo? Stawiało opór, było lojalne wobec państwa polskiego, bo akurat Kresy to przecież mniejszości narodowe, mniejszości wyznaniowe. Jak to wyglądało?
Tu sytuacja była bardzo skomplikowana. Polacy oczywiście generalnie, i to bardzo generalnie, byli zszokowani, byli wrogo nastawieni do Sowietów. Oczywiście były wyjątki. No, wiadomo, w Polsce był bardzo, bardzo słaby jakiś tam ruch komunistyczny. I tutaj to był, ale to był absolutny margines, to taki, że już po prostu chyba mniejszego nie może być. Natomiast tutaj, jak pan słusznie zwrócił uwagę, Polska była państwem no, wielonarodowym i to bezpośrednio wpływało, co się działo na Kresach Wschodnich. Jeśli jeszcze Białorusini, powiedzmy, byli dosyć obojętni, chociaż to też było bardziej skomplikowane, to już na przykład Żydzi właściwie otwarcie witali Rosjan. Chociaż to też jest oczywiście generalizacja, bo były przypadki zupełnie odwrotne. No ale to, jak wiemy, doprowadziło później, dwa lata później do tragicznych wydarzeń, kiedy no, sytuacja się odwróciła i tutaj Niemcy weszli. Natomiast Polacy stawiali opór, tylko że no, ten opór nie miał większych szans tak naprawdę na sukces i to nawet na poziomie taktycznym. Jak już tutaj wspominałem, Rosjanie rzucili gigantyczną ilość czołgów. I musimy pamiętać, armia sowiecka w 1939 roku to była armia po czystkach. Ta armia zaledwie kilka miesięcy później zostanie wysłana przeciwko Finlandii. Finlandia, która była gotowa do walki przede wszystkim w przeciwieństwie do Polski. I ci Finowie zadali Rosjanom katastrofalne straty i byli w stanie obronić niepodległość. Polacy takiej sytuacji nie mieli, ale była to taka sama armia, Armia Czerwona, i to powodowało, że tam, gdzie Polacy mieli możliwości, zadawali Rosjanom straty. Tylko że tych możliwości po prostu nie było, bo tak naprawdę na wschodzie nie było praktycznie czołgów. Zbroję przeciwpancerną też nie było najlepiej. I w sytuacji, gdzie atakowały jednostki pancerne, polska piechota, polscy ułani no byli w bardzo trudnej sytuacji, polscy ochotnicy. I to prowadzi do sytuacji, że kiedy analizujemy poszczególne walki, to się okazuje, że praktycznie w każdej Polacy ponoszą wielokrotnie większe straty niż Rosjanie. Nawet wtedy, gdzie teoretycznie, nazwijmy to, odnosimy sukcesy. No, takim przykładem jest Grodno, gdzie straty rosyjskie wyniosły około 200 zabitych i rannych. Straty polskie to jest blisko 600 zabitych.
Ale żołnierzy i cywilów.
Tak, tylko że tutaj
w tym dzieci.
Tak, tylko że tu musimy pamiętać, że część z nich została zamordowana po prostu. Natomiast Polacy byli w stanie zniszczyć 22 czołgi, samochody pancerne nieprzyjaciela, co jest naprawdę niesamowitym wynikiem. I tu mówimy o jakichś potwierdzonych w znacznym stopniu stratach wroga. Przeciwko Niemcom takie sukcesy się zdarzały niezmiernie rzadko. Kolejny przykład to walka 101 pułku ułanów, który starł się z sowiecką drugą brygadą pancerną. Polacy zatrzymali natarcie, czyli pułk ułanów powstrzymał brygadę pancerną, ale Rosjanie stracili tylko 25 ludzi, 4 czołgi, być może trochę więcej, natomiast straty ułanów były bardzo ciężkie. Niektóre szwadrony potraciły po 50% stanu wyjściowego. Bitwa pod Trzackiem, która uważana jest za sukces Wojska Polskiego, to też jest sytuacja, gdzie straty polskie to jest około 500 żołnierzy, straty rosyjskie 250 plus tam kilka czołgów. I no to wynikało z tego, że po prostu no jednostki te nie były przygotowane do walki, nie było odpowiedniego często uzbrojenia, no i był tu ten problem decyzyjny i to prowadziło do takiej, a nie innej sytuacji.
Panie doktorze, wspomniał pan o Grodnie, a ja chcę wspomnieć w związku z tym o 13-letnim Tadeuszu Jasińskim, bo on przeszedł do legendy obrony Grodna. Mam fragment wspomnień książki pani Grażyny Lipińskiej, to jest nauczycielka, to była nauczycielka i działaczka społeczna właśnie z Grodna. Ona w książce Jeśli zapomnę o nich, tak pisze o tym 13-letnim obrońcy Grodna. Na ubieczu ogół rozkrzyżowane dziecko, chłopczyk. Krew z jego ran płynie strużkami po żelazie. Zaczynamy z Danką uwalniać rozkrzyżowane, skrępowane gałganami ramiona chłopca. Nie zdaje sobie sprawy, co się wokół dzieje. A z czołgu wyskakuje czarny tankista. W dłoni trzyma Browning, a za nim drugi grozi nam. Z podniesioną po bolszewicku do góry pięścią, wykrzywioną w złości twarzą, ochrypłym głosem krzyczy, o coś oskarża nas i chłopczyka. Dla mnie oni nie istnieją, widzę tylko oczy dziecka pełne strachu i męki i widzę, jak uwolnione z więzów ramionka wyciągają się do nas z bezgraniczną ufnością. Wysoka Danka jednym ruchem unosi dziecko z czołgu i składa na nosze. Ja już jestem przy jego głowie. Chwytamy nosze i pozostawiając oniemiałych naszym zuchwalstwem oprawców, uciekamy w stronę szpitala. To jest koniec cytatu. To był rozkrzyżowany właśnie jako żywa tarcza na czołgu sowieckim 13-letni Tadeusz Jasiński. Jak pisze dalej Grażyna Lipińska, jedyne dziecko Zofii Jasińskiej, służącej, nie ma ojca wychowanek zakładu dobroczynności. Dodajmy jeszcze, że prezydent Lech Kaczyński pośmiertnie odznaczył 13-letniego bohatera krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. I myślę, że o takich postaciach trzeba pamiętać.
Tak, oczywiście. I tu musimy pamiętać, że takich zbrodni popełnionych przez Sowietów w tych pierwszych dniach inwazji było bardzo wiele. To nie jest wyjątek. No zresztą można powiedzieć, że tutaj armia rosyjska na przestrzeni wieków utrzymuje w cudzysłowie standardy tego typu, tak więc nie jest to nic nowego. Natomiast to, co tutaj już kilkakrotnie powtarzałem, Polacy nie mieli większych szans w tej walce, był to typowy cios w plecy. Musimy pamiętać, w jakiej sytuacji się znajdowała Polska. Polska była atakowana z trzech stron przez Niemców, a z czwartej strony została zaatakowana przez Sowietów. No, takie rzeczy się rzadko zdarzają w historii wojskowej. No i niestety nie byliśmy w stanie podjąć równorzędnej walki. Zresztą, kiedy się patrzy na bilans strat, to jasno to widać. Straty polskie to gdzieś około 7 tysięcy zabitych żołnierzy, zabitych, zamordowanych. Natomiast oficjalne straty sowieckie to jest około 1500 zabitych. Prawdopodobnie one były większe. Tutaj są dyskusje wśród historyków, mogły gdzieś sięgnąć 3000 nawet. Ale no to jasno wskazuje, że Rosjanie, mimo że atakowali, ponieśli mniejsze straty niż Polacy, a to wynikało po prostu bezpośrednio z tego, że wojsko polskie nie było przygotowane i przeciwnik miał druzgocącą przewagę pod każdym względem.
Panie doktorze, musimy w tym momencie kończyć. Państwa i moim gościem był dzisiaj dr Łukasz Nadolski, historyk z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.